Kinopassana, czyli oglądanie siebie. Rozdział pierwszy. Każdy widz ogląda inny film. Idąc do kina zakładamy, że wszyscy widzowie, którzy w czasie projekcji znajdą się w sali, obejrzą ten sam film. Że w tym samym stopniu poznają fabułę, szczegóły gry aktorskiej czy zamierzenie reżysera. Tymczasem wcale tak nie jest. Tyle mamy z filmu, ile w nim zauważymy. Praktycznie każdy widz zobaczy więc na ekranie co innego. Zapamięta inne detale, czasem nawet pozostanie w przekonaniu, że film jest zupełnie o czym innym niż wcześniej krytyk napisał w recenzji, a znajomy opowiadał w towarzystwie. Jak to możliwe? Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Otóż powinniśmy pamiętać, że to, co widzimy na najdoskonalszym nawet ekranie i słyszymy dzięki najnowocześniejszemu nawet systemowi nagłaśniania, to zaledwie 50% filmu. Drugie tyle zostaje wyświetlone na osobistych ekranach psychiki i wyobraźni widzów, a na każdym z nich pojawi się zupełnie coś innego, w zależności od erudycji, emocji, temperamentu, doświadczenia, wrażliwości, a nawet stanu zdrowia oglądającego. Najwięcej jednak zależy od uwagi, jaką filmowi jesteśmy w stanie poświęcić. W dzisiejszym świecie nadmiaru, pośpiechu, powierzchownego traktowania problemów, uważność jest bowiem wyjątkowym luksusem. Właściwie to nic dziwnego, że widzimy w filmie różne rzeczy i różnie je interpretujemy. Czy pamiętacie, ile razy w życiu zostaliście źle zrozumiani? Wydawało wam się, że mówicie jasno, precyzyjnie wyrażając swoje myśli. Tymczasem wasi rozmówcy nieoczekiwanie odbierali to zupełnie inaczej. Być może nawet zarzucając wam intencje, których nie mieliście. Takie nieporozumienia mogą mieć wiele powodów. Po pierwsze, nie wszyscy z nas tak samo rozumieją pozostające w obiegu słowa. Weźmy pierwszy z brzegu przykład, przymiotnik ekskluzywny. Dla jednych znaczy elegancki, dla drugich, tak jak w słowniku, przeznaczony dla zamkniętej grupy osób. Ale ci, którzy znają język angielski, a może jeszcze pracują w mediach, będą odruchowo tłumaczyć go jako na wyłączność, co całkowicie zmieni znaczenie wypowiadanej z użyciem tego słowa myśli. Po drugie, czegoś nie dosłyszeliśmy lub coś pominęliśmy w rozumowaniu z powodu chwili nieuwagi. Po trzecie, filtrujemy słowa przez swoje emocje, co może prowadzić do tego, że żart zostaje przyjęty jak drwina, a zwykła uprzejmość jako dowód gorącego uczucia. Tak przecież bywało setki razy w życiu każdego z nas. Jeśli więc wielość sposobów odbioru i interpretacji dotyczy zwyczajnych słów, to co dopiero, gdy chodzi o film, na który składają się i słowa, i obrazy, i dźwięki, czasem także dodatkowo w kinach na przykład 5D, zapachy czy ruchy fotela, oraz wiele środków wyrazu artystycznego z założenia korzystających z przywileju niedosłowności. To oczywiste więc, że niemożliwe, abyśmy wszyscy w filmie zobaczyli to samo i abyśmy wszystko tak samo zrozumieli. Nasze prywatne ekrany różnią się od siebie coraz bardziej, bo coraz bardziej odchodzimy od przyjmowanego do niedawna za oczywistość linearnego sposobu postrzegania świata, który ćwiczyliśmy od dziecka, ucząc się na przykład odczytywania po kolei liter, słów, zdań. Taki sposób pozyskiwania wiedzy, głównie przez czytanie książek, gwarantował nam nie tylko określoną porcję erudycji, ale też niejako przemycał logikę jej stosowania i wartościowania. Ale owa galaktyka Gutenberga, w której tkwimy od pokoleń, nieuchronnie zmierza ku końcowi, co ponad pół wieku temu przewidział kanadyjski uczony Marshall McLuhan, nazwany przez Krzysztofa Teodora Teplica prorokiem elektronicznego zbawienia. Wraz z początkiem XXI wieku przed nami, a raczej przed naszymi mózgami, otworzyła się nowa ścieżka pozyskiwania wiedzy, której ton nadają już nie książki, lecz internet, wymagający od nas całkiem innych umiejętności. Zamiast czasochłonnego, linearnego odczytywania następujących po sobie treści, można je teraz odbierać symultanicznie, czyli równocześnie, wieloma kanałami, w przypadkowej kolejności i z przypadkową intensywnością. Jednostkowa logika ich komponowania pozostaje cechą każdego z nas, sprawiając, że zaczynamy się bardziej niż dotąd różnić między sobą. Niepowtarzalni jak nasze linie papilarne. Wbrew pesymistycznym prognozom wielu kontestatorów nowych technologii, nie sądzę więc, aby były podstawy do obaw, że będziemy upodabniać się do siebie jak niektóre kanały telewizyjne. Elektroniczny dostęp wszystkich do wszystkiego daje okazję do rozkwitu indywidualizmu. Sprzyja mu właśnie nowy, symultaniczny sposób gromadzenia emocji i wiedzy poddawany indywidualnemu komponowaniu. Jego efekt zależy przede wszystkim od naszych własnych możliwości oraz od wkładu pracy. Nieodwołalnie skończył się czas poznawania świata na leniucha. Otwieramy głowy i czekamy, co nam w nie wleją rodzice, szkoły czy media. Teraz, żeby osiągnąć rozwój, musimy być aktywni, niczym biegacze ustalający swoje własne ścieżki joggingu. Zmuszamy się do wysiłku, bo chcemy kiedyś stanąć na starcie najważniejszego maratonu i dobiec do mety na dobrej pozycji. Symultaniczne odbieranie wrażeń przysparza dużo więcej kłopotów niż zapoznawanie się z treściami przekazywanymi dotąd linearnie. Wymaga nie tylko większego wysiłku, doświadczenia, refleksu, lecz także fantazji. Wyobraźnia musi pracować na wysokich obrotach, bo równoczesny odbiór wrażeń powoduje lawinowy przyrost treści czekających na przyswojenie. Jesteśmy jak pakowacze stojący na końcu pasa transmisyjnego, na którym suną prosto w nasze ręce kolejne produkty. Tyle, że teraz tych pasów dostarczających nowe treści jest kilka naraz, więc spada na nas prawdziwa lawina wartościowych i bezwartościowych treści. Trzeba je jakoś ogarnąć, ułożyć, przyswoić. Na dodatek większość z nich ma charakter fragmentaryczny, wyrwany z kontekstu. Brakujące ogniwa trzeba więc wymyślić, dosztukować, zrobić z nich atrakcyjny patchwork. Potrzebna jest do tego i wyobraźnia, i erudycja, i talent do intelektualnych układanych. Być może właśnie dlatego życie w erze internetu prowadzi do coraz większego zróżnicowania stanu naszej wiedzy, a co z tego wynika, także rozmaitości postaw. I trochę tak jak w kapitalistycznej ekonomii, bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. W naszym przypadku jedni rozumieją coraz więcej, inni pogrążają się w chaosie przypadkowych spostrzeżeń, które nie składają się na przydatną w życiu wiedzę. Podobnie jest z odbieraniem filmów, które wymagają od nas jednoczesnego rejestrowania wielu bodźców, natychmiastowego łączenia ich ze sobą, układania w kompozycję, której logika w większej mierze dyktowana jest naszymi osobistymi parametrami odbioru niż zamierzeniem reżysera. To z tego powodu, gdy prowadzę po filmach dyskusje z widzami, mam często wrażenie, jakbyśmy nie trafili do tych samych sal. Ale to nie filmy były różne, tylko my się tak różnimy. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie oglądania filmu bez możliwości późniejszego skonfrontowania swoich wrażeń z tym, co przeżyli podczas seansu inni widzowie. Nieraz zdarzało mi się, że rozmowa o filmie okazywała się ciekawsza niż film. Jakaż rozmaitość skojarzeń podyktowanych osobistymi doświadczeniami. Jakie różnice w interpretowaniu motywacji działania bohaterów w zależności od temperamentu i rodzaju uczuciowości widzów. Jaka przyjemność z doświadczania podstawowej prawdy, że wszyscy się różnimy. Na dziesiątkach poziomów, z setek przyczyn. Jest jednak coś, co sprawia, że oglądanie filmów może się stać nie tylko przyjemnością, ale także znakomitym stymulatorem własnego rozwoju, pozwalającym poznawać zarówno motywacje innych ludzi, jak i samego siebie. Otóż świadome, zgodne ze sztuką kinopasany oglądanie filmów uczy moim zdaniem uważności w odbieraniu świata, co w czasach kłopotów z zagospodarowywaniem nadmiaru jest bezcenne. Pamiętam ten pierwszy raz, gdy zauważyłem, że sztuka oglądania filmu nie polega tylko na patrzeniu na ruchome obrazy na ekranie, ale także na późniejszej rozmowie o tym, co widzieliśmy. Jako dzieciak uwielbiałem, jak pewnie wszystkie dzieci, chodzić na poranki. Co niedziela mama zabierała mnie do kina Wisła na warszawskim Żoliborzu. Szczęśliwie się składało, że taka wyprawa łączyła się z koniecznością przejechania kilku przystanków tramwajem. Korzystałem z tego w drodze powrotnej i prawie natychmiast po wyjściu z kina prosiłem mamę: a teraz opowiedz mi film. Mama nieodmiennie obruszała się oczywiście, że przecież dopiero go obejrzałem, ale ja nie ustępowałem. Chcę go obejrzeć jeszcze raz. Tym razem jednak film miał być wyświetlony nie w kinie Wisła, tylko na moim własnym wewnętrznym ekranie. Mama opowiadała, a przed moimi oczami znowu pojawiała się obejrzana przed chwilą historia. Jednak raz po raz zauważałem, że różni się ona nieco od tego, co widziałem za pierwszym razem. Mama wtrącała bowiem uwagi, dodawała swoje skojarzenia. Czasem protestowałem: mamo, mamo, wcale tak nie było. Jeśli nie chcesz, nie muszę ci dalej opowiadać, wydawała się nawet zadowolona. Właśnie, że chcę, żebyś opowiadała, tylko przecież było inaczej. To jak było? Wtedy mówiłem swoją wersję. Mama dziwiła się. Ja tego tak nie widziałam. Nie było wątpliwości. Widzieliśmy dwa różne filmy i mnie się to bardzo podobało. To przekomarzanie, przekonywanie, uzupełnianie, przypominanie sobie najmniejszych drugoplanowych nawet drobiazgów, przeżywanie. Dopiero rozmowa z mamą w tramwaju w drodze powrotnej do domu dawała mi poczucie, że naprawdę byłem w kinie. Po latach podobną przyjemność znalazłem w sporach na temat filmów, jakie przed telewizyjnymi kamerami prowadziłem z Zygmuntem Kałużeńskim. Sporach, które po ćwierć wieku ich praktykowania uczyniły z nas przyjaciół. Ale to już temat na inny rozdział.